Chwała Bogu.
Chwała Bogu.
Kiedy odmawiamy modlitwę pańską, wypowiadamy tam takie słowa: przyjdź królestwo Twoje. I dzisiaj to jest tytuł mojego zwiastowania. Przyjdź królestwo Twoje. I myślę, bracia i siostry, że będzie dobrze, kiedy na samym początku zadamy sobie pytanie, o jakie królestwo tutaj chodzi? O jakie królestwo, o jakiego królestwa przyjście mamy się modlić? Pan Jezus Chrystus daje taki temat modlitwy. Przyjdź królestwo Twoje. I nie jest wcale taka prosta odpowiedź na to pytanie. O jakie królestwo chodzi? Może na samym początku postaram się dać taką najprostszą odpowiedź, jaką można dać na to pytanie, a później będzie rozwinięcie tego tematu. Kiedy modlimy się o przyjdź królestwo Twoje, to, bracia i siostry, przede wszystkim myślimy o nadejściu Królestwa Tysiącletniego, którym królem ma być nasz Pan Jezus Chrystus. Ale kiedy przyglądamy się wypowiedziom Pana Jezusa Chrystusa, które On daje w związku z tym, kiedy jest pytany o Królestwo Boże, to już ta nasza odpowiedź na to pytanie, o jakie królestwo chodzi, no nie będzie taka prosta, powiedziałbym taka jednoznaczna. Kiedy myślimy o tym królestwie, to chcę wam powiedzieć, że nie chodzi tutaj o przestrzeń. Nie chodzi tutaj o jakieś terytorium. Królestwo, o którym mówi Jezus Chrystus w swoim zwiastowaniu, nie ma żadnych granic, żadnego terytorium, choć faryzeusze i uczeni w piśmie, kiedy na te tematy z nim próbowali rozmawiać, to rozumieli właśnie Mesjasza jako króla, jako kogoś, kto będzie sprawował władzę w Królestwie Bożym, które powstanie na tych terenach, które były okupowane wtedy przez Rzymian. Ale Pan Jezus, kiedy zaczynał mówić o Królestwie Bożym, okazuje się, że wcale nie mówi o jakimś terytorium. Wcale siebie nie przedstawia jako króla, który zasiądzie na tronie i zaraz przywróci tutaj taki porządek, jaki trzeba z punktu widzenia teologii. Moi drodzy, kiedyś jeden z tych uczonych teologów rozmawiał z Panem Jezusem i w tej rozmowie została poruszona kwestia Królestwa Bożego. W trzecim rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus spotyka Nikodema, nauczyciela, teologa w Izraelu. I powiada do niego tak: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. A wcześniej mu mówi, że jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. A więc Jezus Chrystus mówi o pewnej duchowej rzeczywistości. I bracia i siostry, dla nas może ta rzecz jest, jako dla ludzi nowonarodzonych, prosta dzisiaj, jasna, klarowna. Ale dla Nikodema wcale taka nie była. I dla większości Żydów wcale to nie było proste. Bo przecież Nikodem mówi Jezusowi po tych słowach, no to jak to? Ja mam wejść do łona mojej matki i na nowo się urodzić? Nie o to chodziło. Pan Jezus mówi, jeśli się kto nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. A więc mówi o narodzinach duchowych. Mówi o narodzinach przez Słowo Boże, kiedy człowiek zostaje zbawiony. Bracia i siostry, w pewnym momencie Pan Jezus został zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże. W Ewangelii Łukasza o tym czytamy, 17 rozdział od 20 wiersza. I odpowiedział im wtedy Pan Jezus: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić oto tutaj jest, albo tam, oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Myślę, że to też jest zaskakująca wypowiedź dla tych, którzy słuchali Jezusa, którzy byli nastawieni na to, że Mesjasz przyjdzie i założy Królestwo widzialne, które będzie miało terytorium, które będzie miało stolicę, którym będzie władał ten właśnie król. A oto Pan Jezus mówi, że Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. A więc ta teza o tym, że Królestwo Boże to duchowa sprawa, znajduje tutaj w tym tekście swoje uzasadnienie. Więc królestwo, o którym mówi Pan Jezus, to królestwo ludzi, którzy narodzili się na nowo, przeżyli duchowe narodziny i żyją z Jezusem Chrystusem jako swoim Panem i Zbawicielem. To jest duchowe królestwo, o którym mówił Pan Jezus. Ale kiedy uczył modlić, powiedział: przyjdź królestwo Twoje. I myślę, że to jest wymiar taki eschatologiczny tej modlitwy pańskiej, kiedy jest mowa właśnie o królestwie, które ma nadejść, kiedy Pan Jezus Chrystus w sposób widzialny powróci na ziemię. My wiemy z eschatologii, że najpierw będzie pochwycenie Kościoła, paruzja, ale później wróci Pan Jezus Chrystus ze swoją oblubienicą, z Kościołem na ziemię i w widoczny sposób rozpocznie swoje rządy tutaj na ziemi przez okres 1000 lat. Dlatego nazywamy to królestwo królestwem 1000-letnim. I pozwoliłem sobie tutaj wam, bracia i siostry, przedstawić kilka założeń tego królestwa 1000-letniego. Ja nie będę odnosił się już do wersetów, które tutaj macie podane na ekranie. Jedynie tak zdawkowo powiem, czego możemy oczekiwać w królestwie 1000-letnim. Jest to królestwo królestwem świata. Obejmuje całą ziemię. Więc wtedy ono będzie powszechnie dostępne i rządzi nim Boży Władca, Jezus Chrystus, Książę Pokoju, Król, Sędzia i Kapłan w jednej osobie. I Bóg Ojciec w Jezusie Chrystusie sprawuje właśnie rządy w tym królestwie. Tak jak już powiedziałem, to królestwo będzie miało swoje ramy czasowe, które będą obejmować okres 1000 lat. to królestwo będzie niesamowite ze względu na to, że w tym królestwie nie będzie broni. W proroctwie Izajasza możemy przeczytać, że przekują swoje miecze na lemiesze i nie będą już wojować. A więc myślę, że to jest pragnienie wszystkich ludzi, żeby nie było wojen. Bo wiemy, co przynoszą wojny, jakie wielkie cierpienie. I w tym tysiącletnim królestwie Jerozolima będzie rezydencją wielkiego króla, władcy, którym będzie Jezus Chrystus. On zasiądzie na tronie. A więc stolicą tego królestwa, tego teokratycznego, tysiącletniego królestwa, moglibyśmy w ten sposób powiedzieć, będzie Jerozolima, w której będzie zasiadał na tronie król Jezus Chrystus i on jako monarcha będzie sprawował władzę w tym królestwie. Izrael będzie wywyższony i wiodącym ludem pośród narodów. Rola Izraela będzie bardzo znacząca w tym tysiącletnim królestwie. Oni będą głosić Ewangelię, oni będą nauczać. I Słowo Boże mówi, że w tym czasie ziemia będzie pełna poznania chwały Pana. To jest niesamowite, bracia i siostry. My od czasu do czasu tutaj na tej ziemi przeżywamy jakąś namiastkę tego, kiedy Boża chwała jest obecna wśród nas. Czasami, pamiętacie, są takie nabożeństwa, kiedy Bóg nas w jakiś niesamowity, cudowny sposób dotyka. I mówimy, że Boża chwała, że Bóg był obecny na tym miejscu, że Bóg był taki namacalny sposób między nami. A wtedy to będzie wszystko jakby łatwiej dostępne. I będziemy mogli, bracia i siostry, w czymś takim żyć w społeczności z samym Bogiem. W takiej dobrej, bym powiedział, komitywie z Bogiem. W tym królestwie będzie przywrócona długowieczność. Ludzie będą mogli umierać. Kto zgrzeszy, będzie podlegał śmierci. Ale to królestwo będzie królestwem, w którym będzie dominować życie. O wiek niemowlęcy, pisze Biblia, to będzie 100 lat. Człowiek, który będzie miał w tym królestwie 100 lat, to będzie tak jak niemowlę w naszych tutaj czasach, kiedy my żyjemy. Pamiętacie z dawnych czasów Adam, Ewa, oni żyli po kilkaset lat, ponad 900 lat żył Adam. Metuzalem żył jeszcze dłużej niż Adam. I ten czas długowieczności zostanie przywrócony w tym tysiącletnim królestwie. Więc ludzie nie będą musieli się obawiać śmierci. Ja tylko taki fragment ten esatologiczny, jakby wyrwany z kontekstu, z całej tej nauki wam tutaj przedstawiłem. Pewnie macie jeszcze wiele pytań co do tej sprawy. Ja odsyłam do, na naszej stronie internetowej jest nauczanie, cała esatologia przedstawiona, także można tam sobie zajrzeć i nie tylko o Królestwie Tysiąclecia, ale o innych tych wydarzeniach posłuchać i tam na pewno znajdziecie odpowiedzi na wszelkie pytania. Bracia i siostry, ale dzisiaj chciałbym się skupić nie tyle na esatologii, co na Królestwie Bożym, bo to jest temat dzisiejszych naszych rozważań. Przyjdź Królestwo Twoje. Rozumiemy, kiedy Jezus mówił o Królestwie Bożym, to nie miał na myśli terytorium, przestrzeni, ale przede wszystkim duchowe narodziny. Patrzył na serce człowieka. Bracia i siostry, to jest najważniejsze przed Bogiem. I my dzisiaj, kiedy myślimy o Królestwie Bożym, to przez pryzmat demokracji chcemy zrozumieć Królestwo Boże. I mamy z tego powodu problem, jeśli chodzi o Królestwo Boże, bo Królestwo Boże nie jest demokracją. Królestwo Boże jest monarchią, gdzie jest jeden władca, który ma władzę absolutną i on ją sprawuje. Tym kimś jest Bóg. Tym kimś jest Boży Syn Jezus Chrystus. I bracia i siostry, my żyjąc w demokracji, jakby nasze myślenie jest skażone tą demokracją, że tak powiem. I czasami te różne historie związane z Królestwem Bożym są nam trudne do przyjęcia, do zrozumienia, bo w demokracji to tak się nie dzieje. Ale bracia i siostry, Królestwo Boże nie jest demokracją. Chcę wam powiedzieć, że kiedyś Churchill powiedział, że demokracja jest najgorszym sposobem rządzenia, ale nie wynaleziono lepszego. Ja mam tego świadomość, bracia i siostry, że Królestwo Boże to jest optymalne rozwiązanie dla nas, jeżeli chodzi o zarządzanie. No, kiedy przyjrzymy się Kościołowi na początku, choćby takiemu zborowi jak Korynt. Korynt to greckie miasto, które w tamtych czasach było podbite przez Rzymian, a Grecy to są wynalazcy demokracji. Demokracja powstała w starożytnej Grecji. I widać w Koryncie też jakby pokłosie tego, jakby ludzie, którzy mają do czynienia ze zborem, z kościołem, z apostołem Pawłem, z zarządzaniem kościoła, jakby ich myślenie idzie w kierunku właśnie tych tez znanych ich z demokracji. I pamiętacie, co oni robili w Koryncie? Przede wszystkim podważali autorytet apostolski apostoła Pawła, który był założycielem tego zboru. I z tego powodu powstawało wiele nieporozumień. Oni mówią, a co tu tam Paweł? To, że on jest taki sam wierzący jak my. I pamiętacie, zbór był podzielony na kilka frakcji z tego powodu. Jedni owszem uważali tak, apostoł Paweł to rzeczywiście on tutaj powinien mieć najwięcej w tych sprawach do powiedzenia jako nasz ojciec duchowy, ale inni powiadali, nie, my tam jesteśmy zorientowani na Kefasa, czyli na Piotra, a inni jeszcze byli pod urokiem świetnego nauczania Apollosa i powiadali, że są Apollosowi, im się podoba właśnie to, co wykłada Apollos, a inni byli super duchowi i powiadali, że my jesteśmy Chrystusowi. I bracia i siostry, Kościół był rozdarty z tego powodu. I my widzimy, że często u nas też w Kościele to myślenie demokratyczne jakby pojawia się, a przecież Królestwo Boże to nie demokracja, ale monarchia. To sprawowanie urzędu na podstawie autorytetu. W Kościele, bracia i siostry, nie wybierano na początku tych liderów, ale oni byli naznaczani. Oni po prostu byli przeznaczani do służby i tak działali w ten sposób. Dzisiaj Kościół jakby trochę bardziej korzysta z demokracji przy wyborach niż z osiągnięć królestwa, monarchii. To jest szerszy temat, ja nie zamierzam go tutaj dzisiaj omawiać, ale chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, że dla mnie Królestwo Boże lepsze jest niż demokracja. Bo w demokracji często różne poglądy panują, ale w Królestwie Bożym Jezus to jeden pogląd, to jedna nauka, to jeden Pan, to jeden kierunek. Dlatego myślę, że Królestwo Boże w tym ma przewagę nad demokracją. Moi drodzy, nie ma innej władzy jak tylko ta, która pochodzi od Boga. W księdze Daniela możemy przeczytać w 5 rozdziale, w 21 wierszu: Bóg Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i ustanawia nad nim kogo chce. Bóg ma władzę i ustanawia kogo chce. I to są słowa, które dotyczą wielkiego, potężnego monarchy, jakim był Nabuchodonozor. Myślę, że to był potężny władca. W czasie jego rządu, kiedy on rządził w Babilonii, to Babilonia była najpotężniejszym królestwem świata. To było supermocarstwo. I on stał na czele tego mocarstwa jako król. Ale w jednej chwili sytuacja się zmieniła. Pamiętacie, w życiu Nabuchodonozora wydarzyło się coś takiego, że on stracił rozum i nie mógł z tego powodu sprawować władzy. I żywił się trawą tak jak zwierzęta. Myślę, że to musiało być straszne upokorzenie dla takiego wielkiego, absolutnego władcy, króla, kiedy był w takim stanie. Ale to Bóg pokazywał w ten sposób, że to On ma władzę nad królestwem i On kogo chce ustanawia królem. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, w ubiegłym roku ogłoszono Jezusa Chrystusa królem Polski. Nie wiem, czy ktoś z was pamięta. I co z tego, że ogłoszono Jezusa Chrystusa królem Polski? Czy coś się zmieniło w Polsce, bracia i siostry? Zauważyliście przez ten rok czasu? Polska jest, myślę, jaka była przed tą proklamacją, tak i po. Myślę, że to tylko pusta deklaracja. My czekamy na Jezusa Chrystusa, na Króla, który zasiądzie na tronie w tysiącletnim królestwie. Dzisiaj On już siedzi na tronie po prawicy Ojca w niebie. I tam kierujemy nasz wzrok, bo to jest nasz Król, a nasza Ojczyzna jest w niebie, skąd wypatrujemy naszego Władcy, naszego Pana Jezusa Chrystusa. I kiedyś Pan Jezus Chrystus zderzył się jakby z tą władzą świecką, która miała moc zadecydować o Jego życiu ziemskim. O życiu albo Jego śmierci. I kiedy stanął przed namiestnikiem rzymskim, Poncjuszem Piłatem, to powiedział do niego, że nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby nie była dana tobie z góry. I chciałem wam przeczytać z Ewangelii Jana z 18 rozdziału, 36 wiersz, kiedy Jezus Chrystus porusza tą kwestię Jego Królestwa przed namiestnikiem Cesarstwa Rzymskiego. Rzymianie byli żywo zainteresowani tym, jeśli ktoś mówił o sobie, że jest jakimś władcą, że jest jakimś królem, ponieważ oni sprawowali wtedy rządy nad całym światem. Dlatego w stosunku do Jezusa też padło to pytanie, I kiedy zaczął Poncjusz Piłat z nim rozmawiać, odpowiedział mu Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. A więc Pan Jezus Chrystus rozstrzygnął, myślę, definitywnie całą tą sprawę związaną z Królestwem Bożym za jego życia, ziemskiego życia. O, wyraźnie odwołuje się do zupełnie innego królestwa. A więc, bracia i siostry, Królestwo Boże ma swojego władcę, ma swojego prawodawcę. Tym prawodawcą jest nasz Bóg, nasz Pan, który dał zakon, który dał przepisy. A więc tak jak każde królestwo ma swoją konstytucję, ma swoje przepisy, w każdym państwie obowiązują jakieś rozporządzenia, jakieś uchwały, jakieś prawo. I w Królestwie Bożym jest to prawo Boże, jest to zakon Boży, jest to święte Boże przykazanie, które my możemy przeczytać w Piśmie Świętym. Bóg dał nam prawo. Ono jest zapisane w Piśmie Świętym. I kiedy Pan Jezus Chrystus pojawił się na tej ziemi, to przez 3,5 roku czasu sprawował taką rolę ewangelisty, zwiastuna dobrej nowiny. On po prostu ogłaszał dobre wiadomości ludziom. I kiedy rozpoczął swoją publiczną działalność, to rozpoczął ją od takiego stwierdzenia. Możemy to zaraz na początku Ewangelii Marka przeczytać, 1:15. Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. A więc Pan Jezus, kiedy zaczyna mówić o Królestwie Bożym, to mówi w kategoriach, że ono się przybliżyło, że coś jest bardzo blisko, że coś jest na wyciągnięcie waszej dłoni. W pewnym momencie czytaliśmy ten tekst, mówi: Królestwo Boże jest pośród was. Kto się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć tego Królestwa. I kiedy zaczyna mówić o Królestwie Bożym, to mówi, że rzeczą konieczną jest, żeby znaleźć się w tym Królestwie, to trzeba się nawrócić i wierzyć Ewangelii. Kiedy mówimy o nawróceniu, to, bracia i siostry, myślę, że rozumiemy to szerzej, że to nie tylko jest kwestia jednej modlitwy, w której ktoś przyjmuje Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela i postanawia żyć według Ewangelii. Pokutuje ze swoich grzechów i odwraca się od nich. Ale że jest to przeżycie, które polega na ciągłym odwracaniu się od złych rzeczy. A więc nawracanie, moglibyśmy powiedzieć. My czytamy w Biblii o nawróceniu się. Kiedy patrzymy na nasze życie, to rozumiemy, że my potrzebujemy ciągle nawracać się z jakiejś rzeczy, ciągle upamiętywać się z jakichś grzechów, które są nam pokazywane przez Słowo Boże. Kiedy ja się na nowo narodziłem i zacząłem czytać Słowo Boże, to o wielu grzechach w moim życiu nie miałem pojęcia, że te rzeczy to są grzechy. Dopiero w miarę czytania Słowa Bożego odkrywałem, że to jest grzech i powinienem się od tego odwrócić. Nie powinienem takiej rzeczy robić, czy o takich rzeczach w ogóle myśleć. Bracia i siostry, Słowo Boże zmienia myślenie. W miarę poznawania dokonuje się korekta naszego życia. I to jest bardzo istotne, że Słowo Boże ma w naszym życiu taką rolę do wykonania. Dlatego Pan Jezus mówi do Nikodema: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Narodzenie z wody, narodzenie z ducha, narodzenie przez kąpiel w Słowie Bożym spowodowuje to, że Królestwo Boże pojawia się pośród nas. I bracia i siostry, kończąc te nasze rozważania, chciałbym was zachęcić do tej modlitwy, do odważnej modlitwy: przyjdź Królestwo Twoje. Módlmy się, bracia i siostry, o nadejście Królestwa Jezusa Chrystusa w tym duchowym wymiarze w życiu ludzi i w tym wymiarze terytorialnym, przestrzennym, które nastąpi w tysiącletnim Królestwie, kiedy w widoczny sposób Jezus Chrystus będzie sprawował swoją władzę tutaj na ziemi. Więc myślę, że dzisiaj jesteśmy zachęceni, żeby rozmyślać o tym, żeby się modlić o te sprawy, bo te sprawy potrzebują naszej modlitwy, ponieważ Pan Jezus w tej modlitwie mówi: jeden z tematów to przyjdź Królestwo Twoje. Amen.